Witajcie, kochani. Fajnie, Edytko, że powiedziałaś, czuj się jak w domu, bo właśnie chciałam od tego zacząć, że cieszę się, że jestem w domu. Po 4-miesięcznej tułaczce. To była fajna tułaczka, ja lubię się tułać. Lubię się tułać misyjnie. Ale cieszę się, że jestem w domu I tak dzisiaj rano sobie pomyślałam, że mój dom jest tutaj nie tyle dlatego, że mam swój dom fizycznie, że stoi jakiś budynek, że jest jakieś mieszkanie, które do mnie należy, bo akurat tak nie jest, ale mój dom jest tutaj dlatego, że jestem w Legnicy, do której i dla której Pan Bóg mnie powołał jako mojego domu. I jest tutaj mój kościół, który jest moją rodziną. A tam jest dom, gdzie jest rodzina. I jadąc tutaj dzisiaj rano, przyszła do mnie taka jeszcze jedna myśl i chciałabym ją powiedzieć na początek, bo myślę, że to jest pewnego rodzaju taki kontekst, taka rama, na której chciałabym zawiesić moje dzisiejsze dzielenie się z wami. Mianowicie za każdym razem, kiedy wracam do domu, to przypominam sobie albo wewnętrznie odczuwam, że to jest taki obraz tego, co będziemy czuć w taki wzmożony sposób, spotęgowany, kiedy wszyscy wrócimy tak naprawdę do naszego domu, tego prawdziwego. Kiedy Pan Jezus przyjdzie i w domu Ojca naszego jest wiele mieszkań, Jezus powiedział. I każdy z nas będzie tam miał swoje miejsce. Ja nie wiem, jak to będzie wyglądać. Ale Pan Jezus powiedział, że tam jest wiele miejsca, tam jest wiele mieszkań. I kiedyś powiedziałam wam, że to we mnie żyje, że Pan Bóg chce mieć wielką rodzinę. I my jesteśmy częścią tej rodziny. I powrót do domu tutaj, w tym momencie do Legnicy, do was, jest dla mnie takim leciutkim, maleńkim przedsmakiem tego, co czeka mnie i co czeka każdego z nas, kiedy pewnego dnia, i to będzie bardzo niebawem, znaki wszystkie o tym mówią, Jezus powróci, potem będzie dużo zamieszania, dużo się będzie działo i będzie ten moment, kiedy każdy z nas będzie mógł powiedzieć, to jest to miejsce. To jest to miejsce, do którego zostałem przeznaczony. To jest to miejsce, też to, o którym Andrzej dzisiaj mówił, uwielbienia. To jest to miejsce mojego przeznaczenia przed moim Bogiem, z moim Bogiem, z moim Jezusem, z moim Królem, który wykupił mnie, kupił mnie, nabył mnie na własność, żeby mnie do tego miejsca zaprowadzić. I to jest najbardziej niesamowity rodzaj tęsknoty, jaki można mieć. To jest najbardziej niezwykły rodzaj dążenia, jaki możemy mieć, żeby żyć tutaj i być całkowicie oddanymi temu, żeby to życie tutaj na ziemi przeżyć w taki sposób, żeby wypełnić to, co Bóg na nas ma i żeby być przygotowanymi na to, żeby stanąć przed Bogiem i żeby stanąć z Nim ręka w rękę w progu tego mieszkania, które On ma dla każdego z nas. I tym chcę nas zachęcić, samą siebie, was dzisiaj, kiedy będziemy tutaj razem jeszcze przez jakąś chwilę. Także cieszę się, że jestem w domu, cieszę się, że jestem z wami. I cieszę się też, że mogę się podzielić kilkoma myślami, takimi, które towarzyszą mi właściwie już od nie wiem, 2 miesięcy około. I przyszły do mnie w Pakistanie w listopadzie zeszłego roku. I wiecie, mamy teraz post jako Kościół. Minął pierwszy tydzień. Wypadałoby mówić o głodzie, więc ja będę mówić o głodzie, ale trochę z innej perspektywy, bo będę mówić o jedzeniu. Ci z nas, którzy się podjęli głodówki, to już są po etapie tak zwanego pobudzenia pokarmowego, więc już teraz mogą słuchać o jedzeniu, mogą gotować, przygotowywać, wąchać i już im nic nie szkodzi, bo to jest tylko przez pierwsze dni, więc ci, którzy zaczynają, mogą posłuchać. Może im będzie ciężej, nie wiem. Wiecie co, wśród wypowiedzi Jezusa jest wiele takich wypowiedzi, które ja lubię ze sobą zestawiać. To nie są wypowiedzi, jakieś zdania, które on mówi obok siebie w zapisie biblijnym. Ja lubię te jego wypowiedzi sobie wyciągać i zestawiać je ze sobą, dlatego że bardzo często przychodzi do mnie jakieś nowe zrozumienie, przychodzi do mnie jakiś nowy ich wymiar. I chciałabym, żebyśmy zaczęli od takich dwóch jego zdań, które nie są moim głównym tekstem na to kazanie, czy na to słowo, ale są pewnego rodzaju wprowadzeniem. Większość wersetów dzisiaj, jeśli nie wszystkie, będę czytała z tłumaczenia Ewangelicznego Instytutu Biblijnego Piotra Zaręby, więc one się mogą nieznacznie różnić od innych tłumaczeń. Pierwszy fragment to jest Ewangelia Mateusza, 6 rozdział, 11 werset. To jest werset, który znajduje się w kontekście czegoś, co bibliści nazwali modlitwą pańską. Niektórzy nauczyciele słowa wolą nazywać ją modlitwą ucznia, bo jest to właściwie modlitwa, którą Pan Jezus zostawił uczniom, czyli nam, aby się tą modlitwą modlili, dając pewien wzór tego, jak mają i jak mamy przychodzić do Ojca. I jest tam takie zdanie w tej modlitwie, w 11 wersecie zapisane, w Ewangelii Mateusza w 6 rozdziale, gdzie Pan Jezus mówi: prosimy Ciebie, daj nam dziś naszego powszedniego chleba. Albo chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, w tym tłumaczeniu takim najbardziej nam znanym. I my traktujemy te słowa, i to jest moim zdaniem słuszne, jako taką zachętę od Jezusa, od Pana Boga, do tego, żeby kiedy przychodzimy do Boga, kiedy się modlimy, żeby się, wiecie, nie martwić o to, co będziemy jeść, o to, co będziemy pić, o to, kto i jaki, w jaki sposób zaspokoi nasze potrzeby. Bo Jezus mówi, możecie powiedzieć Ojcu, daj mi dzisiaj tego, czego potrzebuję. Daj mi na dzisiaj jedzenia, którego potrzebuję. Zaspokój dzisiaj moje potrzeby. I skoro Pan Jezus mówi, módlcie się do Ojca w taki sposób, to znaczy, że Ojciec chce na tą modlitwę odpowiedzieć, bo On jest dobry. I to, o czym On mówi, abyśmy się modlili, abyśmy Go o to prosili, to są rzeczy, które On chce nam dać. To jest takie założenie, które potrzebujemy sobie postawić w naszym życiu. Więc Ojciec chce dać nam te rzeczy, chce dać nam ten powszedni chleb i Jezus mówi, módlcie się o to. W tym znaczeniu bardzo bezpośrednim, bardzo prostym, daj nam, Ojcze, dzisiaj jeść, bo potrzebujemy jeść, aby żyć. A w innym miejscu z kolei, w Ewangelii Mateusza również, 4 rozdział i 4 werset, kiedy diabeł przyszedł do Jezusa, aby go kusić. I przyszedł do Jezusa, kiedy Jezus był po 40-dniowym poście. I był głodny, jest napisane. I diabeł przyszedł do niego i mówi, no jesteś Synem Bożym. Jeśli jesteś Synem Bożym, no to powiedz kamieniom, aby zamieniły się w chleb. Przecież możesz. A Jezus mu odpowiedział w 4 wersecie. Jest napisane, człowiekowi do życia potrzebny jest nie tylko chleb, ma on się też posilać każdym słowem pochodzącym z ust Boga. Czy nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych, w innym tłumaczeniu. Więc tutaj Jezus mówi w tym momencie do diabła, mówi, to nie chodzi o to, że ja nie mogę sobie zamienić tych kamieni w chleb, ponieważ mój Ojciec się troszczy o mnie. Mój Ojciec jest w stanie dać mi ten chleb dzisiaj, ten chleb powszedni. Ja mogę go otrzymać. Ale w tej konkretnej sytuacji, kiedy ty przyszedłeś do mnie, diabla, aby mnie kusić, to ja chcę tobie powiedzieć, że w życiu chodzi o coś więcej niż tylko o to, żebym ja miał co jeść. I dziękuję za twoją troskę, ale nie skorzystam. Dlatego, że w tym momencie uległbym kuszeniu, uległbym, posłuchałbym potrzeby mojego ciała jako tej nadrzędnej. I Jezus pokazuje mi pewną prawdę, którą też myślę jako Kościół staramy się przekuć w praktykę podczas postu, kiedy faktycznie odmawiamy sobie jedzenia w jakimś wymiarze, po to, żeby lepiej słyszeć to słowo, które przychodzi od Boga, dlatego, że nam do życia, jako istotom duchowym, chodzącym w ciele, jest potrzebne coś więcej niż tylko chleb. Nie dlatego, że chleb jest czymś złym. Chleb jest czymś bardzo dobrym. Chleb jest tym, co Ojciec chce nam dać. Ale do życia potrzebujemy czegoś więcej. I wiecie, ja tak sobie pomyślałam, my bardzo często takie słowa kierujemy do osób nieznających jeszcze Boga. Kiedy rozmawiamy z nimi o Bogu, mówimy im: słuchaj, ty potrzebujesz czegoś więcej w życiu. To nie chodzi tylko o to, żebyś miał pracę, żebyś miał zdrowie, żebyś miał karierę, odniósł sukces, miał szczęśliwą rodzinę, miał zainteresowania, żeby ci się w życiu powodziło. Te wszystkie rzeczy, których ty pragniesz, za którymi gonisz, które są dla ciebie ważne. Wiesz, ty masz pewną tęsknotę w swoim sercu, którą może zapełnić tylko Pan Bóg, bo w twoim życiu ty potrzebujesz czegoś więcej niż tylko tych rzeczy materialnych. Potrzebujesz duchowej relacji z tym, który cię stworzył. I to jest prawda. I ta prawda jest też zawarta w tych słowach Pana Jezusa, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale słowem pochodzącym od Boga, słowem, w którym jest życie. Tylko że te słowa nie są tylko dla osób nieznających Boga. Te słowa są też dla nas. Te słowa są dla nas, dla Kościoła. Że w momencie, w którym my już jesteśmy ludźmi nowonarodzonymi i żyje w nas Chrystus, zamieszkuje w nas Boży Duch, jest w nas Boże życie, to Boże życie w nas potrzebuje, aby wzrastać, aby się z nas wydobywać, aby z nas wypływać do ludzi, do tego świata. Ono potrzebuje czegoś więcej niż tego, że my w naszej relacji z Bogiem będziemy umieli prosić o chleb. I to jest bardzo mocno w kontekście tego, czym Edytka się dzieliła na początku tego roku. Powstań, zajaśnij, zjawiła się Twoja światłość i chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. To jest ten rodzaj życia, który Bóg pragnie uwolnić poprzez swój Kościół tutaj na ziemi. I wiecie, kiedy w listopadzie byliśmy w Pakistanie przez miesiąc, mieszkaliśmy w domu takiej chrześcijańskiej rodziny. I przez cały ten miesiąc ani razu nie musieliśmy pomyśleć nad tym, co my będziemy jeść. Bo oni nas tam karmili jak nasze babcie. Bez końca. I przynosili zawsze to, co mieli najlepszego, niekoniecznie zdrowego, bo tam jedzenie jest pikantne, co jest dla mnie na plus, ale jest bardzo niezdrowe, jest bardzo tłuste. Tam wszystkie warzywa pływają w tłuszczu i w oleju. Karmili nas 3 razy dziennie tymi warzywami z głębokiego oleju, tłuszczu i słodyczami, które są cukrem i mąką wymieszanymi i wrzuconymi na ten głęboki olej, tłuszcz. Także to jest, kto mnie zna, to wie, że to na pewno nie jest podstawa mojej kuchni. Ale Bóg mnie kocha, mimo że musiałam to jeść. Słuchaj, abstrahując od tego, co było na stole, tam było też dużo dobrego chleba, oni mają rewelacyjny chleb. Chociaż w pełni glutenowy. Ale oni troszczyli się o nas. Troszczyli się o nas i dla nich jedzenie jest bardzo ważne. Dla nich to, żeby zjeść każdego dnia, a jeszcze zjeść 3 posiłki dziennie, to jest najważniejsza rzecz. I kiedy oni mają gości, to oni w pierwszej kolejności zaproszą cię na jedzenie. Mogą nie mieć dużo w domu, ale wszystko, co mają, wyciągną, przygotują, postawią na stół. Nawet jeśli oni następnego dnia mieliby nie jeść. Dlatego, że ty jesteś ich gościem, oni chcą dać tobie to, co jest w ich ocenie najistotniejsze, a to jest nakarmienie ciebie. Żebyś ty był nakarmiony, żebyś czuł się dobrze, żebyś był syty, bo wtedy człowiek jest szczęśliwy. I więc dbali o nas, bardzo o nas dbali. I nie musieliśmy ani razu zastanawiać się nad tym, czy pójść na zakupy, czy trzeba byłoby coś kupić, a co będziemy jeść następnego dnia, co ugotujemy, czy mamy jeszcze na to pieniądze. Dlatego, że zanim pomyśleliśmy, to jedzenie już było na stole. Ledwo skończyliśmy jeden posiłek, zaczynał się kolejny. I wiecie co? Jezus też miał takich ludzi, którzy o nim w taki sposób pewnego razu pomyśleli. I chciałabym, żebyśmy wspólnie przeczytali historię, która jest taką naszą dzisiaj główną historią. To jest Ewangelia Jana, 4 rozdział. Proszę, otwórzcie swoje Biblię lub wystukajcie adres na elektronicznych urządzeniach z aplikacją Biblii. Ewangelia Jana, 4 rozdział i będziemy czytać od wersetu 27 do 38. Ewangelia Jana, 4 rozdział, 27 do 38. To jest jeden z moich ulubionych rozdziałów tej Ewangelii. To jest spotkanie Jezusa z Samarytanką, z kobietą z Samarii, z kobietą przy studni. I nasze czytanie rozpoczyna się w momencie, w którym Jezus już rozmowę z kobietą skończył. I nie było podczas tej rozmowy uczniów, dlatego, że uczniowie wcześniej udali się do pobliskiego miasta, aby kupić jedzenie. Dlaczego? Dlatego, że byli w podróży z Jezusem. Nie podróżowali samochodem wynajętym w Europcar, tylko podróżowali w swoich własnych sandałach. I chociaż Izrael dużym krajem nie jest, no to jednak musieli przejść kawałek drogi. Prawdopodobnie było dosyć ciepło, tam większość czasu jest ciepło. I w naturalny sposób byli głodni. Jeszcze musieli się gdzieś tam zatrzymać w tej okolicy na noc prawdopodobnie, zostać do kolejnego dnia. Więc uczniowie stwierdzili, nie mamy żadnych zapasów, więc idziemy do miasta, aby kupić jakieś jedzenie. Zostawili Jezusa, ty sobie usiądź przy studni, zmęczony jesteś, jest napisane o Jezusie, że był zmęczony, usiadł. A uczniowie też zmęczeni, no ale cóż, uczniowie poszli i mówimy, musimy kupić jedzenie, bo przecież nie przeżyjemy bez jedzenia. I czytamy od 27 wersetu. Wtedy przyszli jego uczniowie i byli zaskoczeni, że rozmawia z kobietą. To nie było takie oczywiste w tamtych czasach. Żaden jednak nie powiedział, o co pytasz, ani dlaczego z nią rozmawiasz. Kobieta natomiast zostawiła swój dzban, pobiegła do miasta i zaczęła rozpowiadać, chodźcie, zobaczcie człowieka, który mi powiedział o wszystkim, co zrobiłam. Czy to nie jest Chrystus? Wyszli zatem z miasta i ruszyli w jego stronę. Tymczasem uczniowie prosili go. Nauczycielu, zjedz coś. On im jednak odpowiedział, ja mam do jedzenia pokarm, którego wy nie znacie. Uczniowie pytali więc siebie nawzajem, czy ktoś mu przyniósł coś do jedzenia? Wtedy Jezus powiedział, moim pokarmem jest wypełnienie woli tego, który mnie posłał i dokonanie jego dzieła. Czy wy sami nie mówicie, jeszcze 4 miesiące do żniw? Otóż posłuchajcie, podnieście swoje oczy i przyjrzyjcie się polom, już są dojrzałe. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, aby siewca cieszył się razem ze żniwiarzem. Tak właśnie sprawdza się przysłowie, jeden sieje, a drugi żnie. Ja was posłałem, abyście żeli to, nad czym się nie trudziliście. Inni wykonali ciężką pracę, a wy korzystacie z ich trudu. W Pakistanie, jak się przeczyta fragment Słowa Bożego, to cały Kościół mówi amen. Nie mówię, że wy też musicie, tylko wam mówię, jak tam jest. Ja w tej historii widzę uczniów, którzy są zatroskani o Jezusa. I wracają z miasta, obkupieni, mają chleb, mają hummus, mają oliwki, mają jakieś warzywa, nie wiem, co tam jeszcze mieli. Ania podpowiada, że falafela może mieli też, nie wiem. I przychodzą do niego, widzą go, że rozmawiał z kobietą, że była tutaj jakaś konwersacja, po czym kobieta rzuca dzban, z którym przebiegła, nie nabiera tej wody w ogóle, nie zanosi tej wody, po którą przyszła, tylko że zostawia dzban i leci do miasta i oni już potem nie wiedzą, co tam się dzieje. Natomiast zostaje Jezus, No i oni wypakowują te chleby, ten hummus, te oliwki. Mówią, mistrz, nauczycielu, zjedz coś. Nie jedliśmy cały dzień. Już jest, zobacz, zmierzch, słońce zachodzi. Zjedz coś. Troszczymy się o ciebie, zależy nam na tobie. Zjedz coś. A Jezus im mówi, że ma inny pokarm. I mówi im, ja mam pokarm, którego wy nie znacie. I wiecie, co mnie najbardziej zaskakuje w tej sytuacji? Pytanie uczniów, które później następuje. Bo oni do siebie mówią, ty, ktoś mu przyniósł jedzenie? Oni mówią, skąd? Tu, na tym pustkowiu. Ktoś mu przyniósł, że on już jadł? A Jezus patrzy na nich i sobie myśli, chłopaki, to nie jest właściwe pytanie. Ja wam mówię, że mam pokarm, którego wy nie znacie. Powinniście mnie się zapytać, co to za pokarm, którego my nie znamy, a nie, czy ktoś mu przyniósł jedzenie. Bo ja wam nie powiedziałem, że ja już jadłem. Ja wam powiedziałem, że mam pokarm, który jest dla was nieznany. To was nie interesuje? Tak bardzo jesteście skupieni na tym ziemskim jedzeniu, że nawet nie usłyszeliście tego, co ja wam powiedziałem? Ja wam powiedziałem, ja mam pokarm, którego wy nie znacie. Może chcielibyście się dowiedzieć, co to za pokarm. I Jezus jest cudowny, bo on słyszy to ich źle postawione pytanie i postanawia im odpowiedzieć na to pytanie, które powinni zadać. I wiecie, nie wiem, jak jest w waszym życiu, ja często Bogu stawiam złe pytania. W sensie pytam Go nie o to, o co trzeba. Albo zadaję pytanie w niewłaściwym czasie i nie mogę dostać odpowiedzi wtedy na to, o co pytam. Ale często moje pytania są źle sformułowane, bo ja nie słyszę duchowo we właściwy sposób tego, co On do mnie mówi. Wydaje mi się, że On o czymś do mnie mówi i ja zadaję Mu pytanie, a On mi odpowiada zupełnie coś innego. I w sytuacji uczniów dokładnie to się wydarzyło. My często pytamy, no to skąd przychodzi to zaopatrzenie? Jezus mówi, ja mam dla was pokarm, którego wy nie znacie. A my pytamy, to skąd przyjdzie to zaopatrzenie? Czy ktoś nam przyniesie? A Jezus mówi, dobra, to ja odpowiem wam na to pytanie, którego nie... To ja wam odpowiem na to pytanie, którego nie wypowiedzieliście. On mówi, moim pokarmem jest wypełnić wolę tego, który mnie posłał i dokonać Jego dzieła. Jezus dokonuje połączenia, tworzy połączenie pomiędzy kwestią jedzenia, kwestią pokarmu, a Bożą wolą. I mówi, moim pokarmem, prawdziwym pokarmem jest wypełnienie woli mojego Ojca. I jest dokonanie Jego dzieła, które On mi powierzył tutaj. I to jest coś ważniejszego niż każdy inny aspekt ziemskiego życia. Pan Jezus tutaj mówi o priorytetach. I pojawia się takie pytanie, we mnie się pojawiło, jak to czytam. Skoro Jezus mówi, że Jego pokarmem było pełnienie woli Ojca, to możemy sobie zadać pytanie, co jest tą wolą Ojca? Co jest tą wolą Bożą? Dlatego, że my jesteśmy powołani do tego, aby żyć w taki sposób, jak żył Jezus. Czyli jesteśmy powołani do tego, aby naszym pokarmem było to, co było Jego pokarmem. Czyli naszym pokarmem ma być pełnienie woli Bożej, pełnienie woli naszego Ojca i dokonanie Jego dzieł w naszym życiu. To jest niezwykle prosta matematyka. Otwórzmy Ewangelię Jana, 6 rozdział. I przeczytamy wspólnie 40 werset. O woli Bożej jest w Słowie Bożym wystarczająco dużo napisane, abyśmy potrafili tę wolę Bożą dla naszego życia odkryć i przyjąć. Często pytamy Boga, jaka jest Twoja wola dla mojego życia. I pytamy o te różne szczegółowe aspekty. Natomiast Bóg w swoim Słowie objawił nam swoją wolę. Możemy mieć wrażenie, że jest to bardzo ogólne, ale On obiecuje, i zobaczymy to dalej, że jeżeli uchwycimy tą, w cudzysłowie, ogólną Jego wolę, tą dostępną dla każdego z nas, taką samą dla każdego z nas, to wszystkie inne rzeczy staną się dla nas też zrozumiałe i one zaczną ustawiać się we właściwym miejscu i we właściwym porządku. Ewangelia Jana 6,40, Jezus mówi takie słowa. Taka bowiem jest wola mojego Ojca, że aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wzbudzę w dniu ostatecznym. To jest w moim odczuciu powiedziane bardzo wprost. Jest to dla mnie w moim życiu osobiście bardzo konfrontujący werset. Ponieważ ten werset mówi mi bardzo wyraźnie, co jest wolą mojego Ojca, czego pragnie mój Ojciec dla mnie. Czego pragnie mój Ojciec tak w ogóle. I wolą mojego i Twojego Ojca, naszego Ojca, tych, którzy narodzili się z Ducha, jest to, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne i został wzbudzony w dniu ostatecznym do życia, do tego życia wiecznego. Wolą Ojca jest objawić Syna w taki sposób, aby był widoczny. Wolą Ojca jest zbawienie, jest życie wieczne każdego człowieka, dla każdego człowieka. W innym miejscu w Słowie Bożym jest napisane, że Bóg pragnie zbawienia każdego człowieka. Ja wiem, że my już to słyszeliśmy. Ode mnie przynajmniej 3 razy tutaj. Ale wiecie, tak jak wracamy do domu i pewne rzeczy w domu zawsze są takie same, to tutaj jest tak, tutaj też tak jest. Pewne rzeczy się po prostu nie zmieniają. Wola Ojca się nie zmieniła. Jego wolą od samego początku było i wciąż jest i będzie do samego końca. Zbawienie, życie wieczne, poznanie Jego przez każdego człowieka, bo On każdego człowieka umiłował. Za każdego człowieka Jezus oddał swoje życie. I możesz się zapytać, jaka jest moja rola w tym pragnieniu, w tej woli? Gdzie ja jestem w tej całej układance? Kto widzi Syna i wierzy w Niego? Każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, ma życie wieczne. Moją i Twoją rolą i naszą rolą jako Kościoła. I dobrze jest to powiedzieć też na początku roku, kiedy w pewnym sensie wchodzimy w jakiś taki nowy okres, kiedy stawiamy sobie nowe cele, kiedy albo kontynuujemy cele, które już sobie obraliśmy, kiedy sprawdzamy kierunek, czy jesteśmy wciąż na właściwym torze, czy wciąż zmierzamy we właściwą stronę, czy sprawdzamy, czy jedziemy razem w tym pociągu, w tym autobusie. Dobrze jest powiedzieć sobie, że jako Kościół i każdy z nas indywidualnie jesteśmy powołani do tego, aby uczynić Jezusa widzialnym. Bo kto widzi Syna? Jezusa musimy uczynić widzialnym i poznanym przez ludzi po to, aby mogli uwierzyć. To jest to od miejsca, od którego się zaczyna. W moim życiu, w naszym życiu jako Kościoła. Po to, żeby Duch Boży mógł zrodzić wiarę prowadzącą do zbawienia w ludziach, którzy jeszcze Go nie znają. Bo my nie jesteśmy w stanie stworzyć w ludziach wiary. My możemy ich zachęcić, możemy ich zmotywować, ale to, że w nich się rodzi ta wiara ku zbawieniu, to jest Boży dar, to pochodzi od Boga, to pochodzi z góry, bo my rodzimy się z góry, rodzimy się z Boga. Ale wiara rodzi się ze słuchania słowa. I to my idziemy do ludzi, to my mówimy im to słowo, które zdradza wiarę. My naszym życiem, naszym świadectwem naszego życia jest, demonstrujemy światłość, która w nas zamieszkała. I tak świeci, że zawsze ją widać. Powinno. To słowo, które my wypowiadamy do ludzi, musi być zakorzenione w naszym życiu, w jakości naszego życia z Bogiem. Bo inaczej to będziemy faryzeuszami, inaczej będziemy wypowiadać słowa, które będą słabe, które nie będą mieć mocy. O Jezusie mówiono, że On mówił w taki sposób, że w tym była władza. Powiedzieli, On mówi, On głosi jak ktoś, kto ma władzę. Władzę do czego? To nie chodziło o manipulację, to nie chodziło o kontrolę. Władzę, autorytet. Czyli On wypowiadał słowa w taki sposób, że kiedy one docierały do słuchających, one powodowały w nich duchowe poruszenie. One powodowały w nich konfrontację, która prowadziła ich, jeżeli się na nią otworzyli, prowadziła ich do zmiany, prowadziła ich do spotkania z Bogiem. To jest ten rodzaj władzy, jaki został dany każdemu, kto się narodził na nowo. Ale życie Jezusa było zakorzenione w Jego relacji z Ojcem i Jego pokarmem było pełnienie woli Jego Ojca, było dokonanie Jego dzieł. To jest jedyna gleba, z której może wyrosnąć słowo, które ma władzę. Słowo, które ma moc, które ma autorytet. Słowo naszego świadectwa i świadectwo naszego życia. Dlatego Pan Jezus mówi do swoich uczniów i mówi do nas dzisiaj. Moim pokarmem jest pełnić wolę Ojca i dokonać tego, do czego On mnie powołał. I to jest ten pokarm, który ja daję wam. Który ja daję tobie. Abyś mógł wypełnić wolę Ojca, abyś mógł dokonać Jego dzieł w całości, w pełni. I wracając do Samarii, do tego spotkania, wtedy w rozmowie już Jezusa z uczniami, Jezus mówi do nich o pokarmie, o woli Bożej i zaraz potem mówi o moim ulubionym temacie, mówi o żniwie. I to absolutnie nie jest przypadek. On mówi, spójrzcie, podnieście swoje oczy. Żniwo jest gotowe. Żniwo jest dojrzałe. I Jezus nie mówi do uczniów, zobaczcie, tam rosną kłosy, idźcie, wysłupajcie te ziarna, wysuszcie, potem z nimi na klepisko, żebyście potem mogli je zmielić i sobie upiec z tego chlebek. To jest piękny obraz, ale Jezus im mówi tutaj o duchowej rzeczywistości. Mówi do nich, jeżeli się będziecie skupiać tylko na ziemskim jedzeniu, czy ktoś mu przyniósł jedzenie, to nie zobaczycie tego żniwa. To nie zobaczycie tego duchowego pokarmu, który Ojciec chce wam dać. Nie będziecie potrafili się tym duchowym pokarmem nasycić. I dlatego Jezus mówi do uczniów, duchowym pokarmem dla was jest spełnić wolę Ojca, którą jest uczynić mnie znanym ludziom, a to jest związane ze żniwem. Zrozumienie żniwa i karmienie się tą wizją, tym pragnieniem staje się waszym duchowym pokarmem, który ma moc sprawić, że możecie usługiwać ludziom pomimo znużenia. Nie wiem, czy zwróciliście kiedyś uwagę na to, w historii, w której Jezus rozmnożył chleb i ryby i nakarmił 5000 ludzi, 5000 mężczyzn plus kobiety i dzieci, więc to było więcej osób. Tam jest napisane, że oni 3 dni byli z Jezusem. I po tych 3 dniach nauczania Jezus mówi, no ludzie są głodni. Wiecie, co to znaczy? Jezus też nie jadł przez te 3 dni. Bo tam nikt nie jadł. Oni po prostu byli, słuchali. Byli nauczani, byli w tej społeczności. I to jest duchowy pokarm. Pełnienie woli Ojca ma moc przeprowadzić nas nawet przez coś takiego. Dlaczego? Dlatego, że żniwa wiążą się z trudem. Jeszcze wrócę do tej myśli. I na jeszcze jedną rzecz chciałabym zwrócić waszą uwagę. Zobaczcie, w jakiej kolejności Jezus ustawia nasze prośby do Ojca w modlitwie, ucznia w modlitwie pańskiej. Tam jest, znamy tą modlitwę. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Ten fragment. Niech przyjdzie Twoje królestwo, niech się wypełni Twoja wola, chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Czy uważacie, że ta kolejność jest przypadkowa? Bo ja odkryłam, że nie. Jezus mówi to bardzo celowo i bardzo świadomie. I On mówi, najpierw królestwo. Niech przyjdzie Twoja wola, niech wypełni się Twoja wola, o której właśnie mówiliśmy. Wola Ojca, królestwo, panowanie Jezusa, panowanie Króla, wola Ojca, codzienny chleb. To jest ta kolejność priorytetów, jaką Pan Jezus nam, swoim uczniom daje. On mówi, najpierw ja jestem królem w Twoim życiu, ja staję się królem w Twoim życiu, ja mogę sprawować całkowitą władzę nad Twoim życiem. Poddajesz mi siebie całkowicie, jestem królem. Moje królestwo jest w Twoim życiu. Wola Boża, wola Ojca ma się wypełnić na ziemi tak jak w niebie. Czyli w Twoim życiu czynisz wolę Ojca, tą najważniejszą. Czynisz ją swoim pokarmem, wypełnianie woli Ojca. Dokonanie Jego dzieł. I nie musisz się wtedy martwić o chleb powszedni. Dlatego Jezus mówi, podnieście wasze oczy. Oderwijcie wasz wzrok od tych bochenków chleba. Podnieście wasz wzrok i spójrzcie na te dojrzałe, gotowe żniwa. Podnieście wzrok, zajrzyjcie sąsiadowi do domu. Zajrzyjcie do współpracownika waszej pracy. Pogadajcie z fryzjerem, z kosmetyczką, z mechanikiem. Podnieś swój wzrok, zajrzyj do ich życia. To jest żniwo, które jest gotowe. I Pan Jezus mówi, 37-38 werset tego 4 rozdziału, mówi, jeden sieje, drugi żnie. Ja was posłałem, abyście żeli to, nad czym się nie trudziliście. Żniwo to jest trud. Dlatego Jezus mówi, to jest ważne, żebyście byli silni. A będziecie silni tylko wtedy, jeżeli wasz duchowy człowiek będzie silny. A duchowego człowieka nie karmi się materialnymi rzeczami. Duchowego człowieka karmi się duchowym pokarmem. A duchowym pokarmem jest pełnienie woli Bożej, jest dokonywanie Jego dzieł. A to jest możliwe tylko wtedy, jeżeli nasze życie jest coraz bardziej zakorzenione w naszej relacji z naszym Bogiem. Poznawanie Jego dobroci, poznawanie Jego piękna. To, o czym dzisiaj śpiewaliśmy. I to jest niesamowite, że Jezus mówi, jeden sieje, a drugi żnie. I mówi do uczniów, słuchajcie, wy będziecie zbierać coś, nad czym się nie natrudziliście. I wiecie, co się dzieje? To słowo się zaraz wypełnia. Bo na koniec tej historii do Jezusa przychodzi cała gromada ludzi, Samarii i bardzo wielu ludzi się tam nawraca. Zaczyna wierzyć w Jezusa jako Mesjasza. I wyobrażam sobie to tak, prosili Jezusa, żeby tam został przez chwilę i on tam został chwilę dłużej. I wyobrażam sobie to tak, że jak już tam został, to zaczął ich nauczać, więc siedzą wokół niego, a że to duży tłum, głos nie wszędzie dociera, to ci, co siedzą z tyłu, pytają się Jezusa uczniów. Mówią, ty, Piotr, weno mi wyjaśni, bo ja tu nie rozumiem tego jednego. No to Piotr, no dobra, słuchaj, ja niewiele sam jeszcze rozumiem, ale powiem ci to, co rozumiem. Ktoś inny pyta Jana, ktoś inny przychodzi do Jakuba, mówi, wiesz co, bo tutaj jest taka sytuacja, bo ja tu mam taką życiową sprawę, ten jest chory, nie wiem, co zrobić z tym. No, Jakub mówi, dobra, chodź, masz jakąś oliwę, namaścimy, położymy ręce, będziemy się modlić, będzie uzdrowiony. To jest moja wyobraźnia. To nie jest słowo objawione. Ale wyobrażam sobie, że to mogło tak wyglądać. To jest bardzo naturalne. I uczniowie wtedy, uczestnicząc z Jezusem w tym żniwie w Samarii, oni się szczególnie nie musieli natrudzić. Oni po prostu zebrali. Bo miejsce było przygotowane, Jezus wypowiedział słowo, pierwsza osoba rozpoznała w nim Chrystusa, a potem uczniowie zebrali. I Jezus mówi do nas, jeden sieje, drugi żnie, do ciebie i do mnie i do nas jako do Kościoła. W życiu niektórych ludzi my będziemy tylko zbierać żniwo, tylko. Bo ktoś już się natrudził, a my po prostu zbierzemy ten plon. I są, to żniwo jest już gotowe. My potrzebujemy podnieść nasze oczy, aby to żniwo dojrzeć. I jesteśmy w stanie je dojrzeć tylko wtedy, bo to jest duchowe, żniwo jest duchowe. Wiecie, to nie chodzi o liczby. To nie chodzi o to, że tutaj będzie wiele. Żniwo to jest coś duchowego, to nie są tylko liczby ludzi, to nie są tylko statystyki. Żniwo jest duchowym wydarzeniem, jest duchową rzeczywistością, którą możemy zobaczyć tylko jeżeli patrzymy duchowymi oczami. A duchowe oczy widzą tylko wtedy, jeżeli są właściwie odżywione. Kiedy byłam nastolatką i słabł mój wzrok, w okresie dojrzewania, jeżeli ktoś ma jakąś wadę wzroku, to ona się najczęściej pogłębia. Moja okulistka wtedy dawała mi takie różne tabletki wzmacniające, zastrzyki, takie, żeby wzmocnić, odżywić moje oczy po to, żeby ta pogłębiająca się wada nie pogłębiła się za bardzo, nie była za duża. Bo mówiła, im mocniejsze będziesz miała, im bardziej odżywione oczy, tym bardziej będziesz mogła one będą mogły powstrzymać tą postępującą wadę. I podobnie jest z naszym duchowym wzrokiem. Jeżeli my jesteśmy duchowo odżywieni, jeżeli mamy tego pokarmu duchowego w sobie, nasze duchowe oczy będą widzieć wyraźnie. Będziemy mogli zobaczyć to duchowe żniwo. W życiu innych ludzi my będziemy siać. I być może będziemy zbierać, a być może ktoś inny będzie zbierał. A ponieważ żniwo to trud, ostatnie dwie myśli, to chcę wam powiedzieć, kochani, że żniwo to jest rodzinna sprawa. Ja nie pochodzę z rolniczej rodziny, ale kiedy byłam nastolatką, miałam korespondencyjną koleżankę. To były czasy, kiedy się pisało listy na papierze, piórem. Wkładało się do koperty, naklejało się znaczek i się wysyłało pocztą. List szedł 5 dni, dochodził, koleżanka odpisywała przez tydzień i znowu przez 5 dni list do mnie szedł, przychodził list, otwierało się i się czytało. Piękne czasy. I miałam taką koleżankę, Monikę. I ona mieszkała w Łańcucie. To jest taka mała miejscowość na południowym wschodzie Polski, przy Rzeszowie. I po takim roku korespondowania zaprosiła mnie do siebie. Mówi, przyjedź Ela na jakiś tam fragment wakacji. Rodzice mnie puścili, wsadzili mnie w pociąg. Pojechałam tę daleką drogę. Dojechałam tam do niej i wtedy okazało się, że chociaż ona ze swoją rodziną, rodzicami, bratem, siostrą mieszkali w samym mieście w Łańcucie w bloku, to ich babcia, jakieś tam jeszcze inni krewni mieszkali na gospodarstwie rolnym, na wsi, gdzieś za Łańcutem. I co? i cała rodzina została zaproszona do tego, żeby uczestniczyć w żniwach, bo to był akurat czas żniw. Ja nie wiem, jakie tam są, wiecie, etapy, ile to czasu trwa, nie znam się na tym. Myśmy byli akurat już chyba gdzieś przy samej końcówce, kiedy większość pola było zżęte, już zbieraliśmy tam jakieś snopki, jakieś te kłosy, były powiązane takie wielkie bale, myśmy robili takie malutkie, uzupełnialiśmy to i później przyjechał taki wielki wóz. Myśmy tam przez 5 dni tak na tym polu, my w sensie młodzi, dzieciaki, pracowali. Więc zapakowali nas później na ten wóz z tymi belami siana, snopkami, zawozili nas do wielkiej stodoły, gdzie to wszystko było zrzucane z tego wozu. I my potem szliśmy do domu, to był już wieczór, zachodziło słońce, przychodził wieczór, siadaliśmy wszyscy w takiej wielkiej kuchni, na czym popadło, wyciągała babcia wielki chleb, maślankę, coś tam jeszcze, już nie pamiętam, i po prostu cała rodzina siedziała razem i wszyscy opowiadali o tych żniwach. To było niesamowite, ja to do tej pory pamiętam. I ten obraz przyszedł do mnie, kiedy myślałam o tym słowie, że żniwa to jest coś, to jest rodzinna sprawa. I my jako Kościół, my jesteśmy Bożą rodziną. Bóg jest żniwiarzem. My jesteśmy Jego rodziną. On nas zaprasza. Uczestnicz w żniwach. Ja chcę mieć Ciebie na żniwach. Co więcej, ja potrzebuję mieć Ciebie na żniwach. I ja mam dla Ciebie właściwy pokarm, żebyś Ty był w stanie w pocie czoła, na tym słońcu, zbierać to siano. I wiecie, chcę Wam przeczytać taki jeden werset, który mnie zawstydził właśnie w Pakistanie. Odkryłam go. Mam wrażenie, że nigdy wcześniej go w Biblii nie widziałam. To jest Księga Przysłów, czy inaczej Przypowieści Salomona, 10 rozdział i 5 werset. Księga Przysłów 10:5. Jest napisane tak. Syn roztropny, czyli mądry, rozsądny, zbiera w lecie, lecz śpiący w czasie żniw przynosi wstyd. Ojciec zaprasza każdego z nas, synów, abyśmy nie spali w czasie żniw, bo to przynosi wstyd. Edytka mówiła o rzeczach przystojnych i nieprzystojnych. Ja dodam, że spanie w czasie żniwa to jest rzecz nieprzystojna, bo cała nasza rodzina z naszym starszym bratem na czele i naszym ojcem jest zaangażowana w żniwa. I dla mnie ten werset mówi o tym, że to nie jest tak, że jesteśmy nieprzygotowani na żniwo, że jesteśmy za słabi, że nie rozumiemy, że się boimy. Nie, my śpimy po prostu. To jest jedyny powód, jaki jest podany. Można w żniwach uczestniczyć albo można spać. Dlatego jest napisane, obudź się, który śpisz. Nie śpi. Czuwaj, bądź trzeźwy. Karm się duchowym pokarmem. Poznawaj wolę Ojca, bo wola Twojego Ojca jest Twoim pokarmem, jest tym, co sprawia, że jesteś przygotowany do żniwa i jesteś żądny tego żniwa, że chcesz je zebrać, bo je widzisz duchowymi oczami. I kiedy mówię żniwo, to wierzę, że Bóg mówi do nas zarówno o zbieraniu, jak i o sianiu. Że my mamy do wykonania jedno i drugie. Bo nie wiemy, kiedy przyjdzie Jezus. Jego przyjście się zbliża, więc zbieramy to żniwo, które jest gotowe, ale zasiewamy kolejne ziarno po to, żeby jak najwięcej osób mogło zostać zbawionych. Zanim On powróci. I na sam koniec chciałabym nam, podsumowując to wszystko, pokazać pewną obietnicę, którą Ojciec nam składa, Bóg nam składa w kontekście siania i zbierania, w kontekście tych żniw, aby nas zachęcić do tego, abyśmy nie byli synami śpiącymi w czasie żniwa. Tylko abyśmy byli synami, którzy przy żniwach pracują, którzy widzą w duchowy sposób. To jest pewna przypowieść, którą powiedział Pan Jezus z Ewangelii Mateusza, 13 rozdział, werset 31 i 32. Ewangelia Mateusza, 13 rozdział, werset 31 i 32. Opowiedział im też taką przypowieść. Królestwo niebios przypomina ziarenko gorczycy. Wziął je pewien człowiek i zasiał na swojej roli. Należy ono wprawdzie do najmniejszych nasion, lecz kiedy wyrośnie, przewyższa warzywa, jest prawie jak drzewo. W jego gałęziach ptaki potrafią uwić sobie gniazdo. Ja lubię przypowieści, bo one mają wiele płaszczyzn interpretacji znaczenia, wiele obrazów. Ja podzielę się z wami jednym z tych obrazów. To nie jest jedyny. My często czytając to słowo, tą przypowieść, skupiamy się na tym, że to ziarno Boże ma potencjał wzrostu. W innym miejscu czytamy, że gdyby wiara nasza była jak to ziarno gorczycy, maleńka, to by wystarczyło, żeby robić wielkie rzeczy. I to są takie pierwsze myśli, które mi przynajmniej przychodzą do głowy, kiedy słyszę ziarno gorczycy, czy małe ziarno, jak ziarno gorczycy. Więc to ziarno Boże ma potencjał wzrostu, jest najmniejsze, ale może wyrosnąć na coś tak wielkiego, że przypomina drzewo, że ptaki mogą tam uwić sobie gniazda. I że niewiele potrzeba tej naszej wiary, ale jeżeli użyjemy tej wiary, to zobaczymy coś, co przerośnie nasze oczekiwania. Ale w tym obrazie możemy zobaczyć jeszcze więcej. Królestwo Boże jest jak ziarno. Panowanie Boże, wypełniona wola Boża, manifestująca się Boża obecność i zbawienie każdego człowieka. To Królestwo Boże jest jak ziarno. Wydaje się małe, wydaje się nieznaczące, wydaje się śmieszne w oczach ludzi, ale zasiane wyrasta jako coś potężnego. I czytamy o tym człowieku, że pewien człowiek, jakiś człowiek po prostu, jakaś Ela, jakiś Andrzej, jakaś Renia, pewien człowiek wziął to ziarno i zasiał je na swojej roli. Parę wersetów dalej Pan Jezus wyjaśnia, że w jego przypowieściach rola oznacza świat. Oznacza ten, po pierwsze, system, który jest wrogi Bogu i oznacza ludzi żyjących w tym systemie, wrogim Bogu, ludzi nieznających Chrystusa. I na tę rolę zostało zasiane ziarno, które wydało plon. I wiecie, co tutaj jest napisane? Że pewien człowiek wziął ziarno i zasiał je na swojej roli. To oznacza, że każdy z nas ma swój kawałek roli do obsiania. Ty masz swój kawałek roli tego świata do obsiania ziarnem Królestwa Bożego. Ziarnem Bożej obecności. Ziarnem Ewangelii. Ziarnem, które wyrasta spod ziemi, które eksploduje światłością, które eksploduje Bożą mocą, które eksploduje charakterem Jezusa. I jeśli naszym, twoim indywidualnym, moim indywidualnym i naszym jako Kościoła pokarmem będzie pełnienie Bożej woli, to będziemy żyć tak naprawdę, bo tylko ten duchowy pokarm trzyma nas przy życiu i tylko wtedy będziemy widzieć to duchowe żniwo i będziemy widzieć naszą rolę do obsiania i wiecie co? I naszą rolę do zrzęcia. Ja wierzę, że to jest takie słowo dla nas indywidualnie i dla nas jako Kościoła też, jako kontynuacja tego, o czym Bóg zaczął do nas mówić na początku. I tak jak w zeszłym roku, a właściwie tak, jeszcze wcześniej, na zeszły rok Rani dał nam pracę domową, żeby przeczytać pewne rzeczy ze słowa, z Ewangelii Jana, to ja też chcę dać nam pracę domową na ten rok. Zapraszam każdego z nas do tego, żeby sobie przestudiować, zwłaszcza w Nowym Testamencie, ale nie tylko, słowa, chleb, pokarm, ziarno, żniwo. Pomocna jest taka tak zwana konkordancja. Jeśli ktoś z was nie wie, jak znaleźć te wszystkie wersety w Biblii, nad którymi można byłoby się zastanowić i medytować, to proszę zgłoście się do mnie w przyszłą niedzielę. Ja przygotuję taką listę, podpowiem, jak to zrobić, żeby mieć ten materiał ze Słowa Bożego do studium. Tego jest tyle, że jeden rok to będzie mało. I niech Bóg mówi do nas o duchowym pokarmie, o Jego woli, o żniwach, a my nie śpijmy.